zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Bardzo staramy się być w zgodzie z naturą i tak jesteśmy, żeby nie zbłądzić z tej słusznej ścieżki, podpytujemy fachowców o różne sprawy związane z naturą. Gościem magazynu jest Cezary Werpachowski, botanik, przez wiele lat związany z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Z pasją ogromną i z wiedzą fotografuje przyrodę, bo fotografowanie przyrody to nie jest taka zupełnie prosta sprawa. Mało tego, jeżeli czujemy świat od strony takiej przyrodniczej i jeżeli cenimy zieleń, nie możemy uprawiać takiej fotografii byle jak. Od czego zacząć, żeby być w porządku wobec sztuki fotograficznej i wobec tego, co fotografujemy, czyli fauny i flory?
To wszystko zależy też od tego, jaki zasób wiedzy żeśmy zdobyli, jakie mamy wykształcenie. Jeżeli chcemy fotografować jakiś tam fragment tej zieloności, tej przyrody, to też wszystko trzeba się zastanowić, czy zaczynamy od ptaków, czy od zwierząt generalnie, czy zaczynamy od roślin. Rośliny same w sobie są stosunkowo łatwe do podejścia, do powtórzenia fotografii, jeżeli nam nie wyjdzie. Tam te wszystkie pozostałe rzeczy, które wymieniłem na początku, czyli zwierzęta, owady, ptaki. No niestety tutaj trzeba mieć już bardzo, myślę, duże doświadczenie albo dysponować niezwykle wydajnym, sprawnym sprzętem, żeby takie fotografie wykonywać. Także myślę, że fotografowanie roślin albo krajobrazów takich przyrodniczych jest jak najbardziej najłatwiejszą metodą, aczkolwiek kryje się za taką dobrą fotografią roślin i krajobrazów, czyli trzeba byłoby jednak trochę się pouczyć. To jest procesem bardzo miłym. Czasami ja jako botanik z wykształcenia, z wieloletnim stażem, bardzo często robię tak, że najpierw fotografuję coś, o czym kompletnie nie mam pojęcia. Czyli załóżmy jakieś zjawisko, które występuje, nie wiem, w kwiatach, w roślinach. Spotykam coś w przyrodzie na moich wyprawach, o czym wiem, że nie wiem. Nie mówię o jakichś nieznanych gatunkach, bo to raczej się nie zdarza w naszych szerokościach. Oczywiście na wyprawach jakieś tam puszczy tropikalne, czy w ogóle w środowiskach, w których bardzo rzadko bywamy, to prawie wszystko jest czymś nowym i ciekawym. Natomiast tutaj taka wyprawa na Bagna Biebrzańskie czy do Puszczy Knyszyńskiej bardzo często też jest związana z tym, że spotykamy rzeczy, i to jest fascynujące, o których nie mamy pojęcia. I dopiero po zrobieniu zdjęć wielokrotnym, nawet takim nadwymiar w ogóle tego, co normalnie się robi, żeby nie uchwycić czegoś, co może się potem przydać do identyfikacji. Dopiero zaczynam szukać i przy okazji się niesamowicie dużo uczę. To jest moim zdaniem jedna z bardziej fascynujących rzeczy, które mogą spotkać fotografa takiego właśnie, tak jak mnie. Nie mówię tutaj tylko o botanice, ale o zjawiskach takich fizykochemicznych, czyli jakaś kolorowa błonka na powierzchni wody, źródliska jakiegoś Puszczy Knyszyńskiej. Niby wiemy, a dokładnie dowiadujemy się dopiero po tym, jak zaczynamy znajdywać literaturę. Teraz jest bardzo proste, można wszystko prawie w internecie znaleźć, prawie wszystko. Niesamowicie miły proces takiego uczenia się wtórnego.
Bardzo chętnie, kiedy mamy wolny czas, jeżeli widzimy dzikie zwierzę, fotografujemy, a to sarenkę, a to wielka radość, wielki żubr. Ale kiedy wchodzimy w świat roślin, to ta ekscytacja jest bardziej umiarkowana, chociaż znam takich, którzy kiedy kwiaty kwitną pięknie, to tym kwiatom robią zdjęcie. Ale gdy jeszcze nie ma tego rozkwitu, gdy jeszcze nie przychodzi ten moment wiosennego wybuchu zieleni, czy taki fotografujący osobnik może zrealizować jakieś cudowne zdjęcia, które pokazują to, co w botanice najciekawszego?
No pewno. W zasadzie nie ma traconego czasu, jeżeli chodzi o fotografowanie roślin. Czyli każda pora roku i prawie każde środowisko, w którym szukamy jakiegoś motywu, żeby znaleźć jakąś roślinę i zrobić zdjęcie, jest odpowiednie. Czyli teraz, zimą, przy nawet wzrastającej pokrywie śniegu z dnia na dzień, możemy znaleźć takie miejsca, gdzie sterczą tak zwane badylki, sucha. One czasami stanowią niezwykle atrakcyjny motyw fotografii. Też jest pewien problem z identyfikacją, jeżeli zależy nam na tym, żeby zrobić zdjęcie i potem powiedzieć, że jest to na przykład ubiegłoroczny pęd jakiejś tam kwitnącej tojeści. Natomiast jeżeli nie zależy nam na tym, czyli nie chcemy takich informacji przekazywać dla ewentualnych odbiorców tych fotografii, no to można fotografować prawie że do rozpusty zupełnej, bo tych starych roślin, drzew chociażby, owoców. Mnóstwo roślin w tej chwili wydaje swoje nasiona, albo w ogóle jest okres, kiedy nasiona zaczynają rozsiewać się.
W zgodzie z naturą.
To wystarczy pójść do lasu i przyjrzeć się dokładnie powierzchni śniegu i zobaczymy tam mnóstwo nasion, które właśnie teraz przy pokrywie śnieżnej wydostają się z owoców, szyszek, jakichś owocostanów tych roślin, i śnieg służy im pośrednio jako taki element rozprzestrzeniania tych nasion. Czyli w tej chwili rozsiewa się na przykład brzoza. Możemy zobaczyć, zresztą jej owocostany w postaci takich nasionek z łuskami nasiennymi, takich podłużnych kotków, które teraz zwisają i bardzo są łatwe do zauważenia na niektórych drzewach, są bardzo charakterystyczne. I przy odrobinie wiatru, potrąceniu takiego owocostanu, wysypuje się całe mnóstwo tych nasion z owoców, z tych zbiorowych. Pałka chociażby, szerokolistna, która teraz też sterczy w śniegu, te olbrzymie takie pędy ubiegłoroczne z mnóstwem, z tysiącami nasion. Wystarczy poczekać na jakiś powiew wiatru i ewentualnie coś takiego na przykład zrobić. Mnóstwo drzew teraz owocuje, chociażby następny przykład, kilka gatunków wierzb, też niezwykle atrakcyjne, takie fotogeniczne nasiona, olcha czarna. Czyli to można spotkać w zasadzie wszędzie, nawet w lesie zwierzynieckim, nawet prawie w centrum Białegostoku, w parku Pałacu Branickich na przykład. Można znaleźć niezwykłe obiekty naszych fotograficznych jakichś tam doznań.
Kiedy mamy do dyspozycji obiektyw i aparat, trochę jesteśmy jak Gulliver w świecie małych ludzi. Kiedy się zanurzamy gdzieś blisko, schodzimy na przykład do poziomu trawy czy do poziomu nasionek. Jak się tam poruszać? Czy są jakieś zasady?
No jest to duży problem. I szczególnie jest to widoczne właśnie w parkach narodowych, chociażby w takim Biebrzańskim Parku Narodowym, czy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyczyńskiej, w innych parkach, których jesteśmy tutaj stosunkowo niedaleko, ponieważ naszą uwagę przykuwają rośliny z reguły okazałe, piękne, albo takie, o których słyszeliśmy, że są niezwykle rzadkie. Typowym obiektem pożądań wielu fotografów, ale nie tylko, turystów, którzy przyjeżdżają, nie dotyczy tylko i wyłącznie fotografów, którzy mają jakąś w miarę dobrą kamerę, super obiektyw i tak dalej, ale dotyczy takich zwykłych ludzi, którzy nie chcą inwestować tysięcy w super sprzęt, a korzystają z telefonu komórkowego, ze smartfonu. I wtedy, żeby zrobić zdjęcie takiej rzadkiej rośliny, na przykład, która występuje gdzieś, akurat znajdujemy ją przy drodze, przy szlaku turystycznym, przy kładce jakiejś drewnianej. Taką rośliną jest na przykład szachownica kostkowata, która rośnie przy takim najczęściej odwiedzanym spocie miejscu w Biebrzańskim Parku Narodowym, przy takiej kładce idącej na bagna biebrzańskie, tak zwana Wielka Luka. Taka nieszczęśliwa trochę nazwa, ale od Carskiej Drogi, takie miejsce kultowe, prawie wszyscy, którzy wjeżdżają od strony południowej do Parku Biebrzańskiego, tam się zatrzymują, idą na tą kładkę i tam przy wejściu na kładkę jest piękne, jedyne w ogóle tutaj, no prawie jedyne, stanowisko tej szachownicy. Roślina ta została notabene posadzona przez człowieka, także nie jest to naturalne stanowisko, aczkolwiek roślina jest niezwykle spektakularna, bo to jest taki mały tulipan z przewieszonym kwiatem, takim przypominającym tulipany, ale płatki ma w kształcie takich żółto, chyba czerwonej takiej kratownicy, szachownicy. Niezwykle pięknie to wygląda. Wczesną wiosną, bodajże gdzieś tam na początku kwietnia albo na początku maja. Zawsze się kilkanaście takich kwiatków tam pokazuje i wtedy ludzie, którzy przyjeżdżają, są zainteresowani obserwacją ptaków, ale też tej płynącej z całej przyrody. Oczywiście jak zobaczą coś takiego, to miejsce jest ogrodzone. Ale oczywiście kładą się tam. Robią zdjęcie. Jest roślina niska. Nie można tego zrobić stojąc, bo efektu żadnego nie będzie. Trzeba zejść na ten poziom tej rośliny, tego kwiatu, czyli z reguły się położyć, albo przynajmniej przyklęknąć. No i wtedy dochodzi, można to obserwować, do strasznych zniszczeń w otoczeniu tej rośliny. Czyli wszystko, co jest poza tym miejscem wygrodzonym, nie będę mówił o tych ludziach, którzy łamią w ogóle wszelkie zasady i wchodzą do środka tego wygrodzonego takiego placka, wygniatają kompletnie wszystko. I to jest taki chyba największy problem także wielu profesjonalistów, że niestety ta żądza zdobycia tego jednego, jedynego pięknego ujęcia na tle jeszcze jakimś tam bardzo wyszukanym i tak dalej powoduje to, że kompletnie zapominamy, gdzie stoimy albo gdzie leżymy i dokonujemy strasznych zniszczeń wokół takiego miejsca, tak jak oglądanie pięknego drzewa w rezerwacie przyrody w Puszczy Białowieskiej na przykład. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te tysiące ludzi, które przechodzą koło dębu jakiegoś tam królewskiego, powoduje to, że niszczymy nie tylko rośliny, które rosną dookoła takiego dębu, te małe, zielone rośliny kwiatowe, ale także niszczymy system korzeniowy tych drzew, które podziwiamy, patrzymy, robimy zdjęcia, czyli wydeptujemy po prostu do takiej ubitej struktury, która i szkodzi korzeniom takiego drzewa i kompletnie eliminuje niektóre gatunki roślin zielonych, które wokół takiego drzewa rosną. Także trzeba na to zwracać uwagę, ale jak to zrobić? Podejść na szpilkach, na specjalnych butach, na drabinie nie da rady. Także zdajemy sobie sprawę z tego, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych, że niektóre rzeczy trzeba po prostu poświęcić tylko poprzez wygrodzenie. No i tą nieuniknioną stratę czegoś w otoczeniu tylko po to, żeby ewentualnie ludzie mogli podziwiać tą jedną, jedyną istotkę, która gdzieś tam za płotem, za wygrodzeniem jakimś trwa i cieszy oko tych tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają. Także coś za coś.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Fotografujących przyrodę jest dużo. Najczęściej ten impuls, który powoduje, że wyciągamy telefon i robimy, bo ładny krajobraz, albo bo ładny kwiat. No ale jeżeli ktoś się zajmuje fotografią botaniczną, to wchodzi głębiej, 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 jest bliżej, bliżej, bliżej przyrody, a do tego chyba trzeba mieć też taką techniczną świadomość fotografującego.
Współczesne smartfony, współczesne telefony komórkowe i ich coraz lepsze moduły służące do fotografowania w wielu przypadkach zapewniają już teraz niezwykłą jakość fotografii. Już nie będę mówił o tym, że można zbliżać tam, zoomować, nie wiem, robić jakiegoś łosia z kilometra takim aparatem, ale przede wszystkim umożliwiają robienie niezwykłych zdjęć z bardzo niewielkiej odległości. Czyli tak zwanych zdjęć makro, albo super makro wręcz. Zresztą większość z nich ma takie w swoim oprogramowaniu moduły, które można wybrać i robić zdjęcia z kilku centymetrów do bardzo dobrej jakości. Zresztą wielu fotografów pomału zaczyna przechodzić w ogóle na smartfony ze względu na rozmiary matrycy, na jakość zdjęć. Jeżeli takich zdjęć nie robimy po to, żeby powiększać do dużych rozmiarów, ta rozdzielczość tych urządzeń matryc i rozdzielczość sama obiektywu, które tam są w tych smartfonach zainstalowane, w zupełności wystarczy, a przede wszystkim do prezentacji jakiejś, nie wiem, dla studentów chociażby, do pokazania, na co mają zwracać uwagę gdzieś tam w przyrodzie, albo do instalowania w takich mediach jak Facebook na przykład, czy Instagram. Ta rozdzielczość absolutnie wystarcza. A jeżeli nie, no to trzeba niestety podążać w kierunku jakiegoś lepszego trochę sprzętu i kupić obiektyw makro na przykład. Chociaż ja ostatnimi laty bardzo rzadko używam obiektywów makro, które są dobre obiektywy stosunkowo drogie. To są ceny porównywalne z tak zwanym body aparatu, czyli czasami rzędu kilkunastu tysięcy za obiektyw. A fotografuję długim obiektywem. Tak jak kiedyś Wiktor Wałkow fotografował, był uznany za mistrza fotografii krajobrazowej, pejzażowej, długim obiektywem. On miał jakieś niesamowite w ogóle tysięcznometrowej ogniskowej obiektywy i tymi obiektywami robił z bardzo daleka jakieś fragmenty pejzaży, krajobrazów tutaj naszego Podlasia i to było coś niezwykłego, bo z reguły przyjęły się takie reguły, że robimy krajobraz, robimy szerokim obiektywem. On robił właśnie takim długim obiektywem. Ja odkryłem właśnie też niezwykłą przydatność takich długich obiektywów, konkretnie rzędu 300 mm, 600 mm do robienia zdjęć portretowych roślin. Ponieważ taka długość obiektywu wycina tą roślinę, którą fotografujemy, kompletnie z otoczenia, czyli daje przy dużej, otwartej przysłonie, umożliwia zarejestrowanie tylko ostrej sylwetki samej rośliny albo jej fragmentu. Natomiast tło, które jest bardzo ważne w takiej fotografii, no bo nadaje prawie że cały nastrój takiemu zdjęciu, jest zupełnie pozbawiony jakichś cech wyróżniających, czyli nam nie przeszkadza w percepcji obrazu danej rośliny. Można jeszcze sterować takimi rozmytymi różnymi blikami, jakimiś tam efektami przysłony, czyli takie rozświetlone jakieś punkty. Bardzo przydatne wydaje mi się do fotografii takiej prawie że makro, bo wtedy mamy tą odległość przedmiotową rzędu metr z kawałkiem, czyli my stoimy z aparatem w odległości metra od rośliny. Nie musimy przy niej klękać, nie musimy się kłaść. Mało tego, jeżeli zrobimy zdjęcie takiemu pięknemu kwiatu, na przykład z jakimś owadem, to ten owad też nie będzie bał się naszej obecności. W związku z tym o wiele łatwiej fotografować wtedy kwiaty z owadami, które przylatują, żeby je na przykład zapylać, czy odżywiać się jakimś tam pyłkiem, czy nektarem. W związku z tym długi obiektyw zachęcam wszystkich, którzy zaczynają fotografię i chcą robić takie niezwyczajne zdjęcia tym nawet zwyczajnym naszym podlaskim roślinom, żeby próbowali właśnie od czegoś takiego.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Powiedzieliśmy o portrecie rośliny, to pięknie brzmi. Czy po latach fotografowania w takim portrecie szuka się faktu, że taka roślina istnieje? Czy nastroju, czy po prostu jakiegoś rodzaju piękna? Co jest tym impulsem, który prowadzi nas do konkretnych miejsc, do konkretnych roślin?
To myślę, że tak jak w przypadku każdego z nas, jedni będą poszukiwać suchych faktów, możliwości zarejestrowania takich szczegółów rośliny albo innego obiektu przyrodniczego, ptaka, który umożliwi identyfikację ze zdjęcia. Bardzo często w tej chwili, i do tego też zachęcam, nie do zbierania poszczególnych osobników w celu ich późniejszego oznaczenia, tylko do wykonania kilkunastu zdjęć odpowiednich fragmentów takiej rośliny, które bardzo dobrze mogą posłużyć do tego, że potem sobie w zaciszu tak zwanym domowym przy monitorze dużym powiększyć takie zdjęcia i z jakimś kluczem do oznaczania móc zidentyfikować, jeżeli nie wiemy, co to jest. Także fotografia w tej chwili pełni bardzo szerokie funkcje, czyli od takich dokumentacyjnych fotografii, czyli służących li tylko do tego, żeby pokazać coś charakterystycznego w danym osobniku, albo pokazać na przykład studentom, na co mają zwrócić uwagę, jeżeli chcą coś tam znaleźć albo oznaczyć, albo do tego, żeby udokumentować, a zrobić w pełni dokumentację naukową, czyli oto tego i tego dnia, tu i tu. Wszystkie nasze aparaty fotograficzne, tym bardziej telefony, mają w tej chwili zainstalowane GPS-y, w związku z tym mamy dokładną pozycję takiej rośliny albo zwierzęcia i można po prostu zrobić dokument. Natomiast jeżeli zależy nam na czymś więcej, niekoniecznie na ostrości, niekoniecznie na w pełni oddaniu tych wszystkich realnych kształtów i różnych innych elementów takiej rośliny, to po prostu już omykamy się wtedy o jakąś fotografię artystyczną albo taką, która nam po prostu bardziej pasuje albo wywołuje jakieś dodatkowe wrażenia u osób, którym to pokazujemy. To już jest olbrzymia możliwość eksperymentowania z taką fotografią, doboru oświetlenia, niedoświetlenia. Potem obróbki nawet całej takiego zdjęcia już przy wykorzystaniu jakiegoś specjalnego sprzętu oprogramowania. To już nie ma kompletnie granic tego, co możemy z taką fotografią robić.
W zgodzie z naturą.
Skoro mówiliśmy o tym, jakie fotografowanie przyrody niesie możliwości, powiedzmy komuś, kto jeszcze do końca nie wie, czy woli fotografować krajobrazy, czy właśnie wejść gdzieś w krzaki i zobaczyć jakieś precyzyjnie konkretne rośliny, a nie zna się na tym dobrze. Czy jest takie miejsce, które można sobie obrać za pierwsze pole naszych eksploracji? Powiedzmy sobie, że wiosną, gdzie można na Podlasiu wyruszyć, żeby mieć pełne spektrum możliwości, żeby sobie wybrać, czy lubimy fotografować drzewa, czy wręcz przeciwnie, i żeby znaleźć siebie w tym świecie.
Możliwości mamy mnóstwo, czyli można zacząć od zupełnie swojego tak zwanego podwórka, jeżeli mieszkamy w mieście. W takim chociażby jak Białystok, ale nie tylko, bo i w Suwałkach, i w Ełku, i w Łomży, i gdziekolwiek, i w takim Bielsku Podlaskim, czy nawet w małej miejscowości, tym bardziej. Tą przyrodę mamy na wyciągnięcie ręki. Tak jak powiedziałem, w Białymstoku jest tyle różnych parków. Część tych dawnych puszcz w postaci Puszczy Knyszyńskiej nieomal wchodzi do środka w postaci chociażby Lasu Zwierzynieckiego, czy Lasu Antoniuk, czy gdzieś tam, nie wiem, Bagnówka. Mamy rezerwaty wręcz w środku prawie miasta. Takie, w których nie naruszając tego dobrostanu roślin i zwierząt, możemy śmiało pójść i znaleźć przede wszystkim ładne obiekty i zrobić im zdjęcie. Także można zacząć od tych tak zwanych dzikich albo półdzikich zakątków naszego otoczenia. Można też poprzestać na fotografowaniu tego, co jest bezpośrednio w naszym otoczeniu. Chociażby takie trawy, które rosną na chodniku, w szczelinach, nie wspominając już o miłce drobnej, która uwielbia płyty chodnikowe i te szczeliny, które między tymi betonowymi płytkami tam wyrastają. Dosłownie wszędzie można robić takie zdjęcia.
Bardzo dużo roślin do wyboru, ale powiedz, co ciebie najbardziej cieszy w fotografowaniu botanicznym osobiście?
Chyba to, o czym mówiłem na samym początku, czyli właśnie odkrywanie rzeczy, które pojawiły się na studiach botanicznych, czyli jako student, gdzieś tam słyszałem, nie wiem, o jakichś aparatach szparkowych, u jakiegoś tam gatunku albo o czymś takim. Czytało się to oczywiście, puściło się między uszy, zapomniało się potem ewentualnie jako ta osoba, która już nauczała kolejne roczniki studentów biologii, się też czasami opowiadała, ale może już czasami nie. Ale były to rzeczy czasami takie bardzo ciężkie do znalezienia w podręczniku. Na przykład wszystkie rzeczy związane z ruchem roślin krajowych, o czym bardzo rzadko na studiach mamy możliwość takiego bezpośredniego zetknięcia się. A teraz właśnie, jak już mam bardzo dużo wolnego czasu, to bardzo często do tych takich dziwnych rzeczy wracam i odnajduję wokół domu, chociażby, nie wiem, ruchy jakichś tam pręcików berberysu. I też można to sfotografować w tej chwili. Mówię oczywiście o takiej fotografii stałej, ale można też przecież i przejść do czegoś jeszcze bardziej zaawansowanego, chociażby do fotografii mikroskopowej albo makroskopowej z użyciem już takich stałych przyrządów jak mikroskop czy binokular na przykład. Też pojawia się mnóstwo w tej chwili możliwości zajęcia się taką fotografią, już nie za olbrzymie pieniądze, jak to kiedyś było, że mikroskop kosztował, no mówiąc krótko, nieosiągalnym wręcz sprzętem, bo kosztował bardzo dużo, tak jak samochód. Prawie teraz można już ten sprzęt kupić o wiele taniej i zacząć fotografować cyfrowo właśnie spod mikroskopu. Mnóstwo możliwości, mnóstwo nowych obiektów do obejrzenia. Nie ma tego zbyt wiele, jak się przejrzy strony internetowe na przykład. Są jakieś grupy zainteresowań właśnie z fotografią mikroskopową, ale jest tam tyle różnych luk do zajęcia, do wybrania. Także do tego też zachęcam.
Bierzemy zatem telefon, jeżeli nie mamy odpowiednich aparatów, i wyruszamy w świat. Wiosna coraz bliżej, a ja dziękuję za uwagę. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.